Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Pieniądz jest ważny, ale musimy umieć nim służyć, powiedział papież przedsiębiorcom z ruchu Focolari. Na dłuższą metę polityka Trumpa może pomóc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, uważa iracki arcybiskup Irbilu. Ordynariusz Ratyzbony apeluje o realistyczne podejście do islamu. Jego zdaniem nie da się go zintegrować z cywilizacją zachodnią. Witam 4 lutego i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Przedsiębiorstwo nie tylko nie musi niszczyć wspólnoty osób, ale może ją budować i promować, powiedział papież, spotykając się z 1000 przedsiębiorców związanych z ruchem Focolari.
Pieniądz jest ważny przede wszystkim wtedy, gdy go nie ma, a od niego zależą żywność, szkoła, przyszłość dzieci. Jest jednak bożkiem, kiedy staje się celem. Bogini Fortuna to coraz bardziej nowe bóstwo pewnego typu finansów i całego systemu hazardu. Ten bałwochwalczy kult jest namiastką życia wiecznego. Pojedyncze wyroby, auta, telefony starzeją się i zużywają, ale kiedy mam pieniądze czy kredyt, mogę zaraz kupić inne, łudząc się, że pokonuje śmierć. Najlepszy i najbardziej konkretny sposób, by pieniądz nie stał się bożkiem, to dzielić go z innymi, zwłaszcza ubogimi. I nie zapominajcie tej wzniosłej filozofii, która kazała mówić naszym babciom: diabeł wchodzi przez kieszeń.
Chrześcijanie w Iraku świętowali, kiedy Trump wygrał wybory, bo mają nadzieję, że amerykański rząd wreszcie się o nich zatroszczy po latach zaniedbań poprzedniej administracji, powiedział arcybiskup Bashar Varda, chaldejski metropolita Irbilu. Zauważył on, że powszechnie kontestowany prezydencki dekret zakazujący przyjmowania migrantów z 7 muzułmańskich krajów, przy jednoczesnej zapowiedzi wprowadzenia preferencji dla prześladowanych mniejszości, na dłuższą metę może pomóc bliskowschodnim chrześcijanom, którzy szukają bezpieczeństwa za granicą. Chaldejski biskup podkreśla, że media popełniły ogromny błąd, nazywając to rozporządzenie zakazem dla muzułmanów. Takie postawienie sprawy jest bardzo niebezpieczne dla chrześcijan, a przy tym niezgodne z prawdą. Zakaz obejmował bowiem wszystkich obywateli wspomnianych krajów, a zapowiedź wprowadzenia specjalnych procedur dla prześladowanych mniejszości nie dotyczy jedynie chrześcijan, ale również innych grup, choćby takich jak jazydzi. Przyznał on zarazem, że irytują go masowe protesty przeciwko zarządzeniu Trumpa. Pyta się, dlaczego przeciwnicy tego dekretu nie manifestowali wcześniej, kiedy państwo islamskie zabijało chrześcijan i jazydów, a administracja Baracka Obamy nie interesowała się ich losem. Dziwi go również postulat, by religia nie była brana pod uwagę przy przyznawaniu prawa do uchodźstwa. Przecież to właśnie ze względów na swą wiarę chrześcijanie i jazydzi stracili wszystko. Naprawdę bardzo trudno mi zrozumieć, dlaczego ci przywykli do wygody ludzie Zachodu uważają, że ci, którzy walczą o przeżycie wobec groźby ludobójstwa, a ich wspólnoty stoją wobec najwyższego zagrożenia całkowitej zagłady, nie powinni móc liczyć na specjalne względy, oświadczył melchicki arcybiskup Irbilu. Tylko ten, kto nie zna własnej wiary, może twierdzić, że islam da się zintegrować, uważa biskup Rudolf Woderholzer, ordynariusz Ratyzbony i wybitny teolog. Z okazji 5. rocznicy objęcia posługi biskupiej podjął się on refleksji nad cywilizacją zachodnią. Zauważył, że nie jest ona czymś statycznym, lecz stale rozwija się w czasie, integrując w sobie różne wpływy i kultury. Jednakże nie jest ona jakimś zlepkiem różnych kultur. Czynnikiem integrującym naszą cywilizację jest bowiem chrześcijaństwo. W tym kontekście biskup Woderholzer zwrócił uwagę na potrzebę realistycznego podejścia do islamu, który jest zjawiskiem postchrześcijańskim. Pojawia się on jako zanegowanie podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, takich jak Trójca, wcielenie czy odkupienie na krzyżu. Tylko ten, kto nie zna swej wiary bądź nie traktuje jej na poważnie, może twierdzić, że możliwa jest daleko idąca integracja islamu, podkreśla ordynariusz Ratyzbony.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
4 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia RDN Małopolska i Nowy Sącz o działalności sióstr Józefitek. Okazją jest przeżywany przez to zgromadzenie rok powołaniowy. Zapraszamy.
Naszymi gośćmi są siostra Marcina ze zgromadzenia sióstr Józefitek prowincji tarnowskiej i siostra Faustiana. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Tak brzmi wybrany przez papieża temat zgromadzenia zwyczajnego synodu biskupów. Zwołanie go papież Franciszek wyznaczył na październik 2018 roku. Temat wyraża troskę duszpasterską Kościoła u młodych ludzi. Jak ten temat, to hasło przyjęto w zgromadzeniu?
W tym roku, idąc właśnie śladami kongresu, cały rok mamy poświęcony trosce o powołania i o powołanych. Idąc w ślady i myśl papieża Franciszka, który w Rzymie na zakończenie właśnie kongresu powołaniowego zachęcał, aby siostry i księża otwierali swoje drzwi klasztorów, domów, dla ludzi młodych. Dlatego też w tym duchu jest zorganizowany ten rok powołaniowy i mamy takie hasło tego roku powołaniowego: rozpalić na nowo charyzmat. Ponieważ ta otwartość przede wszystkim tutaj zależy od naszego otwarcia serca. Każda z nas na nowo chce się jeszcze bardziej zakochać w Chrystusie, aby dawać świadectwo innym. I do tego też zachęcał papież, ponieważ młodzi ludzie konkretnie odpowiadają na dar powołania, czyli patrząc na nas, chciałbym być taki jak ten, chciałabym być taka jak ta. Dlatego też nasze myśli, nasze modlitwy i wszystkie inicjatywy skupione są właśnie wokół tego hasła rozpalić na nowo charyzmat.
W tym momencie jest to trudniejsze niż dawniej, bo droga rozeznawania rozpoczyna się już od wychowania w rodzinie i moim zdaniem, w moim odczuciu, teraz młodzież nie jest tak bardzo przygotowywana do podejmowania decyzji samodzielnej i do brania odpowiedzialności za swoje czyny, co możemy też zobaczyć w późniejszym zakładaniu rodziny, czy też w trudniejszym zdecydowaniu się na małżeństwo. I tak samo jest też decyzją o wyborze drogi powołania. Trudniej jest młodym dziewczętom czy chłopcom zdecydować, że idą za Chrystusem i zostawić tak naprawdę wszystko, zaryzykować i iść tą drogą powołania.
Siostry zaryzykowały i idą tą drogą, a jak odkryć powołanie? Jak to było w przypadku sióstr?
W moim przypadku to było, nie wiem, może i prosto. Gdzieś zawsze w głębi serca gdzieś czułam, że Chrystus chce czegoś więcej. Ale nigdy tak konkretnie nie odpowiedziałam sobie na to, że to jest konkretnie klasztor. Przez 8 lat jeździłam na rekolekcje do sióstr służebniczek starowiejskich, ale nigdy nie myślałam tak konkretnie o klasztorze. Natomiast Chrystus pewnego dnia poprzez słowo w kościele skierował konkretnie do mnie słowo: pójdź za mną, i one zaczęły nurtować moje serce. I to była taka droga rzeczywiście odczytywania głosu Chrystusa i też takich różnych wątpliwości, które się rodziły w sercu, czy podołam, czy dam radę, a może Chrystus kogoś innego wezwie, ale głos Chrystusa, jeżeli on wzywa, to nigdy nie cofa swojego słowa. Głos Boga jest bardzo delikatny, działał w moim sercu poprzez właśnie rozpalanie miłości do Niego. I to jest takie bardzo ważne też w odkrywaniu u innych powołania, że pierwsza rzecz to jest rozpalić właśnie miłość do Chrystusa. A żeby rozpalić miłość, młodzi muszą go poznać.
U mnie było to troszkę inaczej. Bardziej bym porównała do tego, że ja jestem jak ta owca, która się zgubiła. Pochodzę z rodziny katolickiej. Od zawsze z rodzicami chodziliśmy do kościoła, ale w moim przypadku to było takie bez refleksji, bez zastanowienia. I gdzieś tam w tym czasie dojrzewania, w wieku gimnazjalnym, mogę to nazwać, pogubiłam się. To, jak Pan Jezus mnie uratował, postawił mi po prostu właściwych ludzi na mojej drodze. W liceum postawił mi w klasie ludzi wierzących, zaangażowanych w Kościół. Ja myślałam, że ja mam wszystko, że ja jestem szczęśliwa, że to ja jestem lepsza, że ja mam coś więcej, mogę robić co chcę, co mi się podoba. A tak naprawdę im bardziej patrzyłam na nich, obserwowałam ich, tym bardziej zastanawiałam się, co oni takiego mają, że są tak szczęśliwi. Mimo że ja myślałam, że mam wszystko, a nie jestem szczęśliwa. I dziewczyny właśnie z klasy, koleżanki, zaprosiły mnie pierwszy raz na spotkanie do sióstr, też sióstr służebniczek. Takie były moje początki, gdzie rozeznawałam już konkretnie powołanie, co Pan Jezus ode mnie chce. I trudne było to dla mnie zgodzić się na życie zakonne, bo uważałam, że to jest za wiele, że po pierwsze, że ja nie jestem godna takiego życia, bo uważałam, że siostry są takie święte, a po drugie, trudno było zostawić wszystko, rzucić studia i iść za Chrystusem.
Właśnie, niektórzy myślą, że siostry tylko się modlą, czy w zgromadzeniu można realizować swoje pasje, rozwijać talenty.
Wszystko jakby skupia się na Chrystusie. Rozwój pasji, talentów, to przede wszystkim też opiera się na modlitwie. Ale czy można w klasztorze rozwinąć swoje pasje? Oczywiście. No ja jestem tego dobrym przykładem, ponieważ myślę, że będąc w świecie, nie miałabym takich możliwości rozwoju swoich talentów. Mam taką możliwość kontaktu z wieloma ludźmi, z wieloma środowiskami, od najmłodszych dzieci. Mogę rozwijać swoje talenty poprzez śpiew, pracę z młodzieżą. Taką pracę, której bym sobie nie wymarzyła. Mogę być w różnych miejscach, w wielu różnych środowiskach. Moją ogromną pasją jest też praca w kuchni. Bardzo lubię piec ciasto. Poprzez to też mam możliwość uczyć innych. Robię różańce, uczę innych i też nigdy bym nie przypuszczała, że będę miała taką możliwość pracy w dziewczęcej służbie maryjnej, w której też mam wielkie możliwości rozwoju różnych talentów.
Ja mogę też zaświadczyć o tym, że jeżeli się odda wszystko Chrystusowi, zaufa się Mu, tak naprawdę idąc do klasztoru nie wiemy, czy będziemy mogły kontynuować studia, czy będziemy pracować w zawodzie, który nas pasjonuje. Ja zostawiłam wszystko, nie wiedząc, gdzie będę pracować. I nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że będę pracowała w przedszkolu, a w tym momencie pracuję z dziećmi, pracuję w przedszkolu i realizuję się w tym, to jest moja pasja. I też chciałabym powiedzieć, że wiele sióstr, jak tak obserwuję, też kiedy zostawiło swoje pasje, może je realizować jakby w większym wymiarze, w jakimś głębszym sposób. Przykładem dla mnie tego jest nasza siostra Virginia, która skończyła liceum plastyczne, jest artystką, uwielbia malować. Kiedy zostawiła to dla Jezusa, wstąpiła do klasztoru i była pewna, że nie będzie już malowała. W tym momencie zajmuje się pisaniem ikon i jakby koordynatorką w ogóle twórczości ikonopisarskiej w naszym zgromadzeniu. Także to jest dla mnie taki przykład, że Pan Jezus daje więcej.
Jak już wiemy, siostry Józefitki w Polsce i na całym świecie przeżywają rok powołaniowy. Czy także dlatego jest taka inicjatywa? Tak dużo mówi się o kryzysie powołań. Jak te dane wyglądają w waszym zgromadzeniu?
Dużo mówi się o kryzysie powołań. Ja bym troszeczkę akcent jakby gdzie indziej postawiła, ponieważ to Chrystus daje powołanie. Chrystus, który wzywa do zażyłości z Nim i do wypełnienia misji, Chrystus zawsze daje powołanie. Problem jest wśród ludzi młodych z odczytaniem tego powołania z różnych przyczyn. Jakby jest w tych młodych ludziach pewien lęk, brak odczytania, albo też niektórzy wiedzą, że mają powołanie, ale bardzo jest im trudno zrobić ten krok w przód. Nasze zgromadzenie też podjęło taką inicjatywę właśnie roku powołaniowego, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi, bo tak naprawdę często młody człowiek zostaje może sam z tym dylematem, z tym pytaniem i dlatego też chcemy jakby bardziej dotrzeć do młodego człowieka, żeby pomóc mu w odkryciu powołania, pomóc mu w rozeznawaniu tej drogi. W ogóle nasze zgromadzenie liczy około 470 sióstr w Polsce i na świecie. Jesteśmy w Afryce, w Brazylii, na Ukrainie, też mamy placówkę w Rzymie, w Niemczech, we Francji. W Polsce jesteśmy podzielone jakby na dwie prowincje, tarnowską i wrocławską. I formację mamy wspólną dla Polski i Ukrainy. Natomiast w Brazylii jest osobno formacja, w Afryce osobno. Czasami wyjątkowo zdarza się, że siostry odbywają z nami formację, ale to jest bardzo wyjątkowo. W tamtym roku mamy taką statystykę w postulacie łącznie 8 sióstr. Jeszcze w Afryce mamy drugi rok nowicjatu, ponieważ, no wiadomo, to jest uwarunkowane też pewnymi wierzeniami. Na drugim roku postulatu było 3 siostry. Obecnie w nowicjacie mamy 5 sióstr, na drugim roku nowicjatu również 5 sióstr.
Co się będzie działo w roku powołaniowym? Co już się dzieje?
Przede wszystkim chcemy się skupić na naszej odnowie ducha, poprzez wzmożoną modlitwę, większą adorację Najświętszego Sakramentu, zapraszamy do tego również jakby ludzi z zewnątrz. Po pierwsze, zaangażowanych w modlitewne grupy Świętego Józefa, dziewczęta, które przychodzą na dni skupienia, rekolekcje, ludzi, którzy w jakiś sposób są z nami związani, mają możliwość i przychodzą. Właśnie to jest ten dzień, taki dzień otwartych drzwi, gdzie oni mogą z nami się modlić. Taką dużą inicjatywą będziemy się starać, ale w każdym naszym domu, tak otworzyć drzwi dla ludzi, którzy może nie mieli, może nigdy nie widzieli, jak siostry żyją, pracują, jak wygląda pokój siostry, co tam siostra ma. W naszym domu tutaj prowincjalnym w Tarnowie taki dzień otwarty dla szkół, dla ludzi z zewnątrz będzie 21 lutego. To praktycznie cały dzień i będziemy wtedy pewne miejsca udostępniać, miejsca również objęte klauzurą. Oprócz tego wydarzenia będzie i już się dzieje właściwie, bo dla sióstr jest 7 spotkań, tak zwane Jerycho modlitewne, i dla młodzieży w całym zgromadzeniu również 7 spotkań, czuwań, też pod nazwą Jerycho modlitewne, ale dla młodzieży. To są tylko takie początki tych inicjatyw, ponieważ jest ich bardzo dużo. Od najprostszych wysyłanie SMS-ów z perełką, myślami naszego założyciela, również wychodzenie do szkół, chociaż właściwie to jest, ma miejsce, różne prelekcje, katechezy o naszym założycielu, o zgromadzeniu, również pojawianie się w parafiach, różne zaangażowania się dodatkowe w pracy z młodzieżą. Zawsze my tutaj w naszych domach i nie tylko w całym świecie organizowane są rekolekcje, skupienia dla dziewcząt, ale teraz chcemy je troszkę poszerzyć, żeby może dzięki temu młodzież bardziej poznała życie sióstr, bo tak myślę, że jeszcze dla wielu środowisk życie sióstr jest mimo wszystko nieznane.
Podczas tych wszystkich spotkań, prelekcji zapewne będzie okazja, by dowiedzieć się, co robią siostry Józefitki w Polsce i na świecie. To na koniec naszej rozmowy tak bardzo krótko. Czym się zajmujecie?
Wachlarz naszych posług jest bardzo szeroki, ponieważ nasz założyciel, święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski, miał takie hasło zawoławcze: być wszystkim dla wszystkich, by zbawić choć jednego. I on posługiwał w bardzo szerokim zakresie ubogim na wszelki sposób. I my także pracujemy z ubogimi i materialnie, z bezdomnymi w przeróżnych organizacjach, w Caritasie. Pracujemy z osobami chorymi w szpitalach, z dziećmi w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Pracujemy również z młodzieżą, z dziećmi w przedszkolach, w szkołach, jako katechetki, jako wychowawczynie. Także posługujemy przy parafiach, będąc zakrystiankami, czy pracując po prostu z młodzieżą, z ludźmi, prowadząc grupy modlitewne, a także w seminariach, gotując w kuchniach biskupich. W naszym zgromadzeniu obecnie jest około 470 sióstr w 10 krajach świata. W Polsce 325 sióstr, w Republice Konga 22 siostry, we Francji 17 sióstr, w Kamerunie 18 sióstr, w Niemczech 9, w Gabonie 5, we Włoszech 5, w Republice Demokratycznej Konga 5 sióstr, na Ukrainie 38 sióstr i w Brazylii 20 sióstr.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszymi gośćmi były siostry Marcina i Faustiana ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek Prowincji Tarnowskiej. Szczęść Boże!
Audycję przygotowało Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.